Jolanta Walewska. Nie igraj ze starszym panem. Tamtego dnia, w połowie lipca 2012 roku, pogoda sprzyjała wędkarzom. Świeciło słońce, wiał letni wiaterek. Wymarzony klimat na zamoczenie wędki. Mariusz B. od kilku godzin łowił ryby na kanale Odyńca nieopodal szczecińskiego kąpieliska Dziewoklicz. W końcu nadszedł czas powrotu do domu. Zaczął się pakować, kiedy nagle dostrzegł duży plastikowy worek w kępie trzcin przy brzegu. W pierwszej chwili pomyślał, że ktoś wyrzucił do wody śmieci. Zaintrygowały go jednak rozmiary worka. Podszedł bliżej. Dotknął nogą. Jak na śmieci pakunek był zbyt twardy. Ciekawość zrobiła swoje. Sięgnął do kieszeni po scyzoryk, rozciął worek. Wewnątrz opakowania ujrzał ludzką nogę. Zaklął pod nosem i zawołał do stojących w pobliżu wędkarzy. Kilkanaście minut później, w tej rzadko uczęszczanej okolicy, z równie trudnym dojazdem pojawiły się radiowozy, karetka pogotowia, a w końcu samochód z firmy pogrzebowej. Na pierwszy rzut oka zabójstwo wyglądało na brutalne i wcześniej zaplanowane. Denatka miała liczne ślady pobicia, nogi i ręce skrępowane sznurem. Ubrana była w niebieską bluzkę, na jej ciele odnaleziono złoty łańcuszek z wisiorkiem w kształcie serduszka, co raczej wykluczało rabunkowy motyw przestępstwa. Biegły medyk sądowy określił przypuszczalny czas zgonu od 24 do 48 godzin przed odnalezieniem zwłok. Kobieta miała na ciele liczne siniaki i zadrapania. Najdotkliwsze rany zadano jej w głowę. Broniła się, gdy sprawca ją dusił, jednak walkę o życie przegrała. Zabójca działał z premedytacją i wyrachowaniem. Jedna z pierwszych hipotez zakładała, że zamordowana mogła być prostytutką pracującą przy pobliskiej autostradzie. Być może nie płaciła haraczu swoim opiekunom? Może sprawcą był klient niezadowolony z jej usług? Nie chciał uregulować należności. Doszło do awantury, potem nieszczęśliwego wypadku, a sprawca nieudolnie pozbył się zwłok, wkładając je do szarego worka i pozostawiając nieopodal kąpieliska Dziewoklicz. Śledczy snuli różne hipotezy, a dla ich potwierdzenia przepytali kobiety pracujące przy pobliskiej ruchliwej szosie. Okazali podretuszowane zdjęcie denatki, jednak nikt jej nie rozpoznał. Wiele wskazywało na to, że jest to fałszywy trop. Kilka dni później w lokalnej prasie pojawiły się komunikaty z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości zamordowanej oraz okoliczności porzucenia zwłok. Fotografie poddano retuszowi, z twarzy denatki usunięto brud i ślady krwi. Prokuratura i policja szukały osób, które w godzinach popołudniowych i nocnych z soboty na niedzielę przebywały w okolicy kanału Odyńca w rejonie ulicy Autostrada Poznańska. Wprawdzie komunikaty prasowe niewiele dały, niemniej dzięki analizie zgłoszeń o osobach zaginionych, ponad wszelką wątpliwość ustalono, że zamordowaną kobietą jest 70-letnia mieszkanka podszczecińskiego Gryfina Irena K. Kto ją zamordował? Jaki był motyw zbrodni? Dlaczego zabójca zadał sobie tyle trudu, by zapakować jej zwłoki do plastikowego worka, a potem porzucił je w miejscu dość często odwiedzanym przez wędkarzy? Od początku sprawa wyglądała na skomplikowaną, a jednocześnie zagadkową. Zabójca nie pozostawił żadnych śladów, zresztą gdyby nawet tak było. To woda i czas, który upłynął od zabójstwa do odnalezienia zwłok denatki, skutecznie je zatarły. Już w pierwszych dniach śledztwa uwaga śledczych skoncentrowała się na 68-letnim Andrzeju M., z którym Irena K. miała się spotkać w godzinach popołudniowych, przypuszczalnym dniu śmierci. Kobietę i mężczyznę swego czasu łączyły gorące uczucia, myśleli nawet o ślubie, jednak coś poszło nie tak i wspólne plany na przyszłość odłożyli na lepsze czasy. Pozostała jeszcze kwestia rozliczeń finansowych, które właśnie finalizowali, a było z tym sporo problemów. Taki przynajmniej obraz wyłaniał się z zeznań najbliższej rodziny zamordowanej kobiety. Andrzej M. nie wypierał się znajomości z Ireną K. Poznaliśmy się za pośrednictwem ogłoszenia w gazecie, które tam opublikowałem. Opowiadał o początkach ich związku w czasie pierwszego przesłuchania. Obydwoje byliśmy po przejściach, każdy z nas szukało przyjaznej duszy. Wiem, ile mam lat, człowiek w tym wieku robi się coraz bardziej wybredny. Z drugiej strony to nie jest czas, kiedy można przebierać w kobietach bez końca. Irena K. podobała mi się od pierwszego wejrzenia, uśmiechnięta, zadbana, racjonalnie myśląca o życiu i twardo stąpająca po ziemi. Lubiliśmy zabawę i muzykę. Chętnie dawała się namówić na wieczorki taneczne. Wracała z nich taka radosna i uśmiechnięta. Czułem, że jest nam ze sobą bardzo dobrze. Szybko obydwoje doszliśmy do wniosku, że może warto pomyśleć o wspólnej przyszłości. Z opowieści Andrzeja M. wynikało, że kobieta była bardzo zadowolona z tego pomysłu, bo w poprzednich związkach natrafiała na alkoholików, za sprawą których jej codzienne życie zamieniało się w piekło na ziemi. Tym razem miało być zupełnie inaczej. Chciała jak najszybciej związać się z Andrzejem M. Wiedziała, że mężczyzna buduje domek jednorodzinny, niemniej brak funduszy sprawił, że budowa w ostatnich miesiącach stanęła w miejscu. Kobieta miała receptę na rozwiązanie tego problemu. Zaproponowała mu małżeństwo, a jako wiano ślubne obiecała wnieść kilkadziesiąt tysięcy złotych. Od słowa do słowa pomysł ten zaczął nabierać coraz bardziej realnych kształtów. Obydwoje snuli wspólne plany na przyszłość, spędzali ze sobą coraz więcej wolnego czasu. Byli jak młodzi narzeczeni, którzy czekając na sakramentalne tak, wpatrzeni w siebie, szeptają czułe słówka, widząc tylko swoje zalety, a nie dostrzegając żadnych wad. Pierwszy na oczy przejrzał Andrzej M., kiedy uświadomił sobie, że jego wybranka za bardzo kocha alkohol. Doszedł do wniosku, że jeśli ktoś pije nawet przy okazji śniadania wielkanocnego, to musi być coś na rzeczy. Nie spodobało mu się to, więc próbował jakoś zakończyć związek. Nie ukrywał, że spotkał się z Ireną w przypuszczalnym dniu śmierci. Rozmawiali o spłacie pieniędzy, które był jej winien. Rozstali się kulturalnie. Kobieta miała iść do stomatologa. Nawet kawałek ją podwiózł. Co się z nią potem działo, nie potrafił powiedzieć. Śledztwo w tej sprawie było bardzo trudne. Brakowało dowodów jednoznacznie wskazujących na potencjalnego sprawcę zabójstwa. Nie było świadków, trudny do ustalenia był motyw zbrodni. Przesłuchania kolejnych świadków nie wnosiły nic nowego. Andrzej M., który jako ostatni widział Irenę żywą, cały czas był w zainteresowaniu śledczych. Policjanci niemal od początku mieli nieodparte wrażenie, że mężczyzna, jeśli nie jest sprawcą zbrodni, to ma z nią coś wspólnego. Co innego przekonanie i domysły, co innego jednak twarde dowody winy. Na ich zebranie potrzeba było ponad roku wytężonej pracy. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej poszlak wskazywało na to, że to on zabił, a później pozbył się ciała. Andrzeja M. zatrzymano dopiero 30 października 2013 roku, choć, jak ujawniono po zakończeniu śledztwa, od początku był na celowniku śledczych. Zaintrygowało ich, że mężczyzna, który jeszcze niedawno myślał o ożenku z Ireną K., nie pojawił się na jej pogrzebie. Potem w czasie przesłuchania mężczyzna miał gotową odpowiedź. Nie jestem zwolennikiem odwiedzin na cmentarzach. Na groby swoich byłych kobiet też nie chodzę. Zaspokoił ciekawość prokuratora. Zanim usłyszał prokuratorskie zarzuty, pojawiły się inne fakty, stawiające go w dwuznacznym świetle. W samochodzie pana Andrzeja na przednim siedzeniu ujawniono kropelkę krwi. Wyodrębniono z niej DNA denatki. Andrzej M. nie potrafił wytłumaczyć tego zbiegu okoliczności. Podobnie rzecz wyglądała z plamką krwi na mankiecie jego koszuli. To również była krew denatki. Skąd tam się wzięła? Mężczyzna nie potrafił tego wytłumaczyć. Równie intrygująco wyglądała sprawa kłębka sznurka znalezionego w jego garażu. Biegli nie mieli wątpliwości, że dokładnie takim właśnie sznurkiem uduszono Irenę K. Czyżby kolejny przypadek? Teoretycznie było możliwe, że zabójca kupił taki sam sznurek. Niemniej był to kolejny dowód obciążający Andrzeja M. Wieczorem w dniu domniemanego zabójstwa kamera miejskiego monitoringu zarejestrowała samochód Andrzeja M., którym jechał w kierunku miejsca znalezienia zwłok. Kilkanaście minut później wracał w kierunku domu. To jeszcze żaden dowód, ale nie można wykluczyć, że przewoził wtedy zwłoki swojej niedoszłej żony. Kolejnym dowodem w tej sprawie było kilka kawałków trawy znalezionych w bieliźnie zamordowanej kobiety. Wszystko wskazywało na to, że rośliny dostały się tam w czasie przeciągania zwłok. Poddano je drobiazgowej analizie. Okazało się, że jest to rajgras wyniosły, trawa wymagająca suchego podłoża. Według biegłego ponad wszelką wątpliwość nie rośnie ona na mokrym dziewokliczu, natomiast można ją spotkać w okolicy, gdzie Andrzej M. budował dom. Czyżby kolejny przypadek? Andrzej M. nie wyglądał na swój wiek. Miał dar postępowania z płcią piękną. Od czasu rozwodu przed kilku laty nie narzekał na brak zainteresowania samotnych, starszych kobiet. Poznawał je w szczecińskim klubie muzycznym, na wieczorkach tanecznych dla seniorów albo za pośrednictwem ogłoszeń towarzyskich w lokalnym tygodniku, od choćby takich jak to: mam 68 lat, jestem stanu wolnego, niebrzydki, elegancki, zadbany, mam stałe dożywotnie dochody. Szukam drugiej połówki. Pani winna być szczupła, zadbana, bez problemów emocjonalnych, ekonomicznych. Jeżeli potrafisz i umiesz zadbać o ognisko domowe, pisz śmiało. Kończę budowę domu, nie wykluczam, że mogłoby to być nasze gniazdko na wspólne spędzenie jesieni życia. Dobiegający 70 mężczyzna mógł się podobać kobietom. Elegancki, zadbany, wzbudzający zaufanie elokwencją i obyciem. Niemal wszystkie panie po pierwszych spotkaniach z panem Andrzejem wyrażały się o nim w samych superlatywach. Miły, uczynny, kochający, prawdziwy dżentelmen, jakich coraz rzadziej spotyka się w codziennym życiu. To była jednak tylko jedna strona medalu. Dziarski mężczyzna miał talent okręcania sobie kobiet wokół palca. Dopiero po czasie ujawniała się dwoistość jego natury. Pod płaszczykiem miłego człowieka tkwił wyrafinowany oszust, wyłudzający pieniądze pod pretekstem wspólnego mieszkania. To był typowy oszust matrymonialny, który do perfekcji opanował metody manipulowania swoimi ofiarami, opowiadał w trakcie śledztwa jeden ze szczecińskich dochodzeniowców. Kobiety, które uwierzyły w zapewnienia o wspólnej przyszłości z panem Andrzejem, prędzej czy później przeżywały bolesne rozczarowanie. Ten mężczyzna ani przez moment nie myślał o małżeństwie albo zamieszkaniu z nimi pod jednym dachem. Jego interesowały jedynie pieniądze ofiar. Rozkochiwał w sobie dojrzałe panie i liczył na ich majątek. Tak było również w przypadku zamordowanej Ireny K. Według psychologów ofiarą oszustów matrymonialnych bardzo często padają kobiety na tak zwanych zakrętach życiowych albo nieprzekonane o swojej wartości. A natura nie znosi próżni. Jeśli jest w nas obszar pusty, coś musi go wypełnić. Jeśli czegoś bardzo chcemy, jesteśmy w stanie uwierzyć w największą bzdurę, dać się zwieść byle banałem, pod warunkiem, że jest to banał, który pragniemy usłyszeć. Jeśli uwierzymy, to dla oszusta połowa sukcesu. Wówczas bardzo łatwo możemy ulec manipulacji, tłumaczą psycholodzy. Tak najprawdopodobniej było i w tym przypadku. Irena K. miała za sobą nieudane związki, z drugiej strony w obliczu nadchodzącej starości obawiała się samotności. Nie widziała, a może nie chciała widzieć, że Andrzej M., jeśli był zakochany, to nie w niej, a jedynie w jej pieniądzach. W miarę jak rozwijało się ich uczucie, coraz częściej przebąkiwał, czy nie pożyczyłaby mu pieniędzy na wykończenie budowanego domu. Przecież będziemy w nim razem mieszkać, chciałbym, abyśmy się do niego jak najprędzej przeprowadzili, zapewniał. Zaproponował, by sprzedała swoje mieszkanie w Gryficach i pieniądze zainwestowała w jego nieruchomość. Oczywiście po ślubie, jako moja żona, będziesz jego współwłaścicielką. Zapewniał, co z punktu widzenia prawa nie było jednak tak oczywiste. Pani Irenie bardzo spodobał się ten pomysł. Przekonana, że znalazła człowieka, z którym spędzi resztę swojego życia, chętnie przystała na jego propozycję. Podarowane pieniądze jeszcze bardziej ich zbliżyły. Ustalili nawet datę ślubu i od tamtej pory coś zaczęło się między nimi psuć. Coraz częściej dochodziło między nimi do kłótni. Andrzej M. domagał się od niej zwrotu pieniędzy za kupione jej w ostatnich miesiącach prezenty, szczególnie biżuterię i markowe ubrania. Irena K. łudziła się, że to tylko chwilowe problemy. Zaprosiła go na śniadanie wielkanocne. Mężczyzna przyjął zaproszenie. Już od wejścia był zły i naburmuszony. Nie wiadomo, o co mu chodziło. Wyglądało to tak, jakby tylko szukał pretekstu do awantury, opowiadał jeden z domowników obecnych na uroczystym śniadaniu. Kiedy na stole pojawiła się butelka dobrego wina, Andrzej M. zrobił niemal awanturę, krzycząc, że nie będzie siedział na melinie z pijakami. Sprowokował awanturę, ubrał się, trzasnął drzwiami i tyle go widzieli. Przez kilkanaście kolejnych dni nie odbierał telefonów od Ireny K. Kiedy wreszcie się z nim skontaktowała i zażądała zwrotu 60 000 złotych, wyśmiał ją, twierdząc, że to on na nią więcej wydał i nie ma zamiaru zwrócić jej ani złotówki. Nie darowała mu. Poradziła się prawników, co powinna zrobić. 12 lipca po południu poszła się z nim ostatecznie rozmówić w tej sprawie. Wprawdzie Andrzej M. nigdy nie przyznał się do zabójstwa Ireny K., Niemniej prokurator był przekonany, że to on dopuścił się przestępstwa i skierował do sądu akt oskarżenia. Mężczyzna został oskarżony o to, że w dniu 13 lipca 2012 roku na terenie powiatu gryfińskiego lub Szczecina, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Ireny K., uderzając ją w głowę i twarz, a następnie zarzucając na szyję broniącej się pokrzywdzonej sznurek i zaciskając go, spowodował, że doszło u niej do utraty przytomności, zatrzymania oddechu i krążenia, a następnie uduszenia gwałtownego i zgonu pokrzywdzonej, to jest o czyn z artykułu 148 paragrafu 1 kodeksu karnego. Dodatkowo prokurator zarzucił mu wybudowanie pod Szczecinem domu bez wymaganego zezwolenia oraz oszukanie innej kobiety na kwotę ponad 33 tysięcy złotych. Zapowiadał się trudny, a jednocześnie interesujący proces poszlakowy. Mimo drobiazgowego i długiego śledztwa nie udało się ustalić, czy do zabójstwa doszło na terenie powiatu gryfińskiego czy w Szczecinie. Wiadomo, że sprawca podrzucił zwłoki nad kanał Odyńca w Szczecinie, niedaleko kąpieliska Dziewoklicz. Nie było jednak bezpośredniego świadka zabójstwa. Brakowało narzędzia zbrodni. Oskarżony nie przyznawał się do winy. Prokuratura miała całą serię poszlak, ale żeby skazać oskarżonego, wszystkie muszą się układać w logiczną całość. Jeśli tego zabraknie, sąd musi uniewinnić oskarżonego zgodnie z zasadą, że wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Proces Andrzeja M. rozpoczął się we wrześniu 2014 roku. Na ławie oskarżonych zasiadł 70-letni mężczyzna. Kiedy policjanci doprowadzili go z aresztu, był skupiony. Miał na sobie jasną marynarkę. Nie wyglądał na swoje lata. Nie przyznaje się do zabójstwa i wyłudzeń, oświadczył na początku rozprawy. Jedynie do tego, że mój dom to samowola budowlana. Pan M. w sądzie powtarzał swoją wersję wydarzeń, z której wynikało, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią pani Ireny i konsekwentnie zapewniał o swojej niewinności. Obciążały go mocne poszlaki zebrane przez śledczych, plamy krwi Denatki znalezione w jego samochodzie i na ubraniu, źdźbła trawy znalezione na ciele Denatki, obecność w okolicy, gdzie znaleziono zwłoki pani Ireny. Emeryt w czasie śledztwa nie potrafił wytłumaczyć obciążających go dowodów, a w sądzie odmówił odpowiedzi na pytania. Biegli psychiatrzy nie mieli wątpliwości co do poczytalności oskarżonego, choć stwierdzili u niego zaburzenia osobowości, skłonność do manipulacji i niski poziom empatii. Według nich Andrzej M. instrumentalnie podchodził do życia, a przede wszystkim do kobiet. Jego styl życia wymagał pieniędzy, więc oczarowywał panie, zdobywał je, podporządkowywał sobie. Czasem ofiary zmiękczało to, że przedstawiał siebie jako osobę, która wpadła w przejściowe kłopoty finansowe. Robił to wyjątkowo umiejętnie. Nie bez powodu biegli podkreślili, że w 40-letniej praktyce zawodowej nie zetknęli się w szczecińskim areszcie z tak zimną, opanowaną osobowością. Spośród 22 cech osobowości psychopatycznej aż 15 idealnie pasowało do Andrzeja M. Nie zgadzam się z taką opinią, ripostował oburzony Andrzej M. Czy ja mógłbym zabić kobietę? Pełnomocnik rodziny zamordowanej kobiety, występujący w roli oskarżyciela posiłkowego, zażądał dla oskarżonego kary dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator był bardziej wstrzemięźliwy i wnioskował jedynie o 25 lat więzienia. Oskarżony w swoim życiu działał planowo i z wyrachowaniem, co zresztą potwierdzają w swojej opinii biegli lekarze. Tak było również w tym przypadku. Zbrodnia, której się dopuścił, była wcześniej zaplanowana i na pewno nie miała charakteru nagłego. Andrzej M. działał z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, uderzał ofiarę w głowę i twarz, zarzucił jej sznurek na szyję i zaciskał do czasu, gdy się udusiła, przekonywał prokurator w mowie końcowej. Odmiennego zdania był jego obrońca, który zwrócił uwagę, że brak jest bezpośrednich dowodów winy jego klienta. W tej sprawie, według niego, było wiele wątpliwości, a te powinny być rozstrzygane na korzyść oskarżonego. Dlatego wnioskował o uniewinnienie starszego pana. Sam oskarżony był wyjątkowo lakoniczny w ostatnim słowie. Brakuje już mi słów w tej sprawie. To wszystko, co mam do powiedzenia. Mężczyzna został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Jedyną okolicznością działającą na jego korzyść, której doszukał się sąd, był jego podeszły wiek. Gdyby Andrzej M. był młodszy, dostałby dożywocie, stwierdził sędzia. Dla szczecińskiej Temidy wina Andrzeja M. była bezdyskusyjna i nie budziła żadnych wątpliwości. Sąd uznał, że motywem działania oskarżonego były pieniądze pożyczone przez ofiarę, których nie miał zamiaru oddać. Andrzej M. posiadał łatwość nawiązywania kontaktów z kobietami w średnim wieku, najczęściej posiadającymi już majątek zgromadzony w trakcie życia i kontynuował z nimi znajomość tak długo, aż udało mu się przejąć ten majątek. Później dochodziło do zerwania znajomości i szukania kolejnej, korzystnej dla oskarżonego. Irena K. była pierwszą, która podjęła prawne kroki zmierzające do odzyskania swoich pieniędzy. Zapłaciła za to życiem. Obrońca oskarżonego wniósł apelację, w której wnioskował o uniewinnienie jego klienta, bądź przynajmniej o ponowne rozpatrzenie sprawy, niemniej sąd drugiej instancji podtrzymał orzeczony wcześniej wyrok. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że oskarżony w znacznej mierze utrzymywał się i budował dom z pieniędzy uzyskiwanych od kobiet, z którymi się spotykał i nie dysponował środkami na spłatę roszczeń Ireny K., okazuje się, że miał motyw o charakterze majątkowym. Czytamy w pisemnym uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji. Na to nakłada się także motyw natury psychologicznej. Oskarżony ma osobowość egocentryczną i samo skierowanie żądania zwrotu pieniędzy, którego nikt inny nie podjął, wskazuje na to, że poczuł się dotknięty do tego stopnia, iż mógł zabić. Dla przeciętnego człowieka nie do pomyślenia jest, by w takiej sytuacji zabić, ale trzeba pamiętać, że biegli psychiatrzy wskazują w swojej opinii, iż oskarżony wypełnia aż 15 z 22 cech psychopatii. Kara 25 lat pozbawienia wolności, w ocenie sądu odwoławczego, była karą odpowiednią do popełnionego czynu. Zważywszy na to, że oskarżony przeżył 70 lat nie będąc karanym, nie byłoby zasadne wymierzanie kary dożywotniego pozbawienia wolności. Przy karze 25 lat pozbawienia wolności, a zatem nie najsurowszej przewidzianej przez kodeks karny, argument ten traci jednak swoją wagę, gdy zważy się na ogrom okoliczności obciążających, związanych z samym czynem. Było to bardzo brutalne zabójstwo, popełnione w sposób zaplanowany, o czym przekonuje przygotowanie worka i sznurka do uduszenia ofiary, zapakowanie jej ciała w sposób umożliwiający przetransportowanie samochodem oskarżonego. Wielość obrażeń, cierpienia ofiary, ale i osób bliskich, zbulwersowanie wielu osób, gdyż zdarzenie to było relacjonowane w mediach, a zatem wpływało na dyspozycję prewencji ogólnej, wskazują, że kara 25 lat pozbawienia wolności jest słuszną odpłatą za tak drastyczne zabójstwo. Wyrok jest prawomocny. Jolanta Walewska.